Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem.
Cześć, z tej strony Asia, a z nami w studio dzisiaj Ela Radzikowska, która przyjechała do nas z Warszawy, bo jesteś z Warszawy, ale pochodzisz z Krakowa, i która została nominowana, słuchajcie, w bardzo słodki sposób, ponieważ jej obecny chłopak, a wtedy jeszcze nie wiem, czy chłopak, bo to jest bardzo świeża sprawa, napisał do mnie wiadomość, że zna taką fantastyczną osobę, która jest mega inspirująca, ponieważ jest fotografką, ale nie tylko taką fotografką, wiecie, jakąś ludzi na przykład, albo piesków, tylko fotografuje zwierzęta hodowlane. I pomyślałam sobie wtedy, to musi być ciekawa osoba. I taką właśnie osobą jesteś z nami tutaj w studio, Ela. Witam cię.
Witam, cześć.
Kiedy zaczęłaś fotografować zwierzęta hodowlane?
To było w 2018 roku. Byłam już jakiś czas aktywistką w Otwartych Klatkach, czyli organizacji, która działa na rzecz zwierząt hodowlanych. Ta historia była dosyć długa, bo wcześniej fotografowałam głównie w reklamie. To była fotografia produktowa, taka bardziej kreacyjna, w której tworzyłam różne światy i wymyślałam różne pomysły. A potem pojawiła się właśnie fotografia zwierząt i...
Czy trudno się fotografuje w ogóle zwierzęta hodowlane, także... No bo wiadomo, że jak jesteś w studio i możesz sobie postawić produkt i zrobić mu zdjęcie, no to jest o wiele prostsze, tylko tutaj jakby twoja inwencja, główna gra skrzypce. A jak się fotografuje zwierzęta hodowlane? Jakby co musisz zrobić? Najpierw dojechać tam, gdzie te zwierzęta są. I co później się robi z takimi zwierzętami, żeby one mogły współpracować z tobą na zdjęciu?
To było faktycznie zupełnie coś innego, bo właśnie tak jak mówiłam wcześniej, tworzyłam, kreowałam. Głównie to wyglądało tak, że zamykałam się w nocy w pokoju i odlatywałam gdzieś w kosmos. A to była fotografia zwierząt, to jest fotografia reportażowa. Czyli ja nie mam za dużego wpływu na to, co się dzieje, tylko moim zadaniem jest uchwycenie momentu. I to było dla mnie zupełnie coś nowego. Ja przez lata właśnie stroniłam od reportażu i nie chciałam się zupełnie tym zajmować, o dziwo, i zapierałam się, że nigdy. A potem jak właśnie doszło do mnie, poczułam, że mogę w ten sposób pomagać zwierzętom, no to stało się o wiele prostsze.
Czyli ty, Ela, jesteś aktywistką i twoją formą aktywizmu jest taki aktywizm, w którym wykorzystujesz swoje umiejętności. To jest coś, co ja w ogóle mega podziwiam i uważam, że to jest właśnie, że na tym powinien polegać aktywizm, że osoba, która ma daną umiejętność jakąś, jakiś swój skill, jakieś swoje zainteresowanie, właśnie wykształcenie w jakimś kierunku, dołącza się do jakiejś organizacji i właśnie dodaje od siebie te 5 groszy, które tworzy całą tę... całą tę aktywistyczną jakby działalność. I czy ty już wchodząc do Otwartych Klatek miałaś właśnie ten pomysł, że możesz fotografować zwierzęta hodowlane i tym samym pomagać zwierzętom? Czy to jakby zupełnie z dwóch źródeł szło? Czy na przykład byłaś weganką, dołączyłaś się do organizacji i później ci to przyszło do głowy? Jak to wyglądało?
To był w sumie proces. Fotografia i wegetarianizm wtedy przyszły, jakieś 11 lat temu pojawiły się w moim życiu. I przez lata właśnie mocno
działałaś w tej w takiej sama byłaś aktywistką wobec swoich znajomych, o to chodzi?
W sumie tak, właśnie ten 11 lat temu, jak w sumie byłam w gimnazjum dosyć wcześnie, jeszcze to były takie czasy, że to było bardzo mało popularne. Bardzo właśnie się wkręciłam w temat zwierząt i uprawiałam taki mały aktywizm, powiedzmy, typu przynosiłam petycje do szkoły i prosiłam znajomych o to, żeby się podpisywali.
Czyli to, co było wtedy na twoje tak naprawdę progi osiągalne.
Tak, i wtedy też mi się wydawało, że to, że przestanę jeść mięso, to wystarczy i że w ten sposób już bardzo dużo zmienię. I przez lata faktycznie nie zastanawiałam się nad tym bardziej, ale jakoś tak mniej więcej 3-4 lata temu zainteresowałam się weganizmem. Zobaczyłam, w jakich warunkach hoduje się krowy, jak pozyskuje się mleko, jaja i bardzo zagłębiałam się w ten temat. I faktycznie stwierdziłam, że czas zrobić krok dalej i przestać zupełnie jeść produkty od zwierzęta. Mhm. Ale że to też przestało mi wystarczać na, na ten moment, to poczułam, że chcę działać aktywnie i chcę pomóc jak największej ilości zwierząt. I pojawiły się właśnie otwarte klatki.
Jak wyglądał twój pierwszy plan, na który wzięłaś aparat i pojechałaś fotografować zwierzęta? Czego się spodziewałaś, a co zastałaś jakby w swojej tej pracy?
Okay. To była dosyć spontaniczny wyjazd z koleżanką. Wybrałyśmy się do azylu dla świń Chrumkowo, tak się nazywa, pod Toruniem. Nie miałyśmy wtedy samochodu i wiedziałyśmy, że musimy się tam dostać jakąś komunikacją miejską. Totalnie nie wiedziałyśmy w sumie jak. Wiedziałyśmy, że to jest niedaleko Torunia i że jakoś trzeba się tam dostać. Udało się, oczywiście. Musiało się wtedy udać. I dojechałyśmy na miejsce. W azylu jest obecnie 40 kilka uratowanych świń, które mają najwspanialsze życie, jakie można sobie wymarzyć. Ja pojechałam tam głównie z tym zamysłem właśnie, żeby zrobić materiał, żeby zrobić zdjęcia, które potem będą mogły być używane w różnych kampaniach, w artykułach i ogólnie.
Ja dostałam, słuchajcie, takie zdjęcie. Przedstawia ono matkę, świnkę, czyli lochę, z uratowanymi małymi świnkami i one wyglądają na takie szczęśliwe, że chciałabym być jednym z nich. Przysięgam. I właśnie w ten sposób oddajesz tym zwierzętom, no nie tylko ich prawdziwą naturę, którą uwieczniasz na swoich zdjęciach, ale też właśnie pomagasz im uciec przed rzezią. Jakby twój chłopak nazwa, że uratowałaś, czyli to już jest jakby, no to jest it's done, uratowałaś ileś tam zwierząt hodowlanych przed tym trudnym końcem. Jak się to robi? Rozumiem, że nie rzucasz się na, wiesz, nie porywasz się na to, żeby jeździć do rzeźni i wstawać na taśmie produkcyjnej, tylko w jaki sposób twoje działania właśnie takie fotograficzne przyczyniają się do tego, że ratujesz zwierzęta?
Taką główną moją działką jest fotografia szczęśliwych właśnie uratowanych zwierząt, poprzez którą chcę przywracać empatię do zwierząt hodowlanych i pokazywać właśnie ludziom, że to są zwierzęta, które tak samo zasługują na szacunek jak psy i koty. I to, że urodziły się po prostu jako świnia, krowa czy kura, nie znaczy, że należy je gorzej traktować. I właśnie moje zdjęcia, taki mam główny cel, żeby były wykorzystywane przez różne organizacje, żeby były publikowane i żeby pomagały zwiększać tą świadomość ludzi na temat tego, jakie to są zwierzęta i jak powinny żyć, ale fotografowałam także pod rzeźnią świń w Kutnie. To było takie wydarzenie zorganizowane przez aktywistów i tam przez 3 dni siedziałam pod największą w Polsce rzeźnią świń i dokumentowałam warunki, w jakich są transportowane.
Czy ty byłaś w ukryciu i robiłaś zdjęcia?
Nie, my nie byliśmy w ukryciu, to było takie wydarzenie zorganizowane przez jedną z organizacji i my za każdym razem pytaliśmy się kierowców tych pojazdów, czy możemy podejść, czy możemy sfotografować zwierzęta albo napoić je wodą. I jeśli się nie zgadzali, no to w porządku, a jeśli się zgadzali, no to właśnie fotografowaliśmy. I to było zaraz przed wjazdem do ubojni i słyszeliśmy, jak tam za kilkadziesiąt metrów już się dzieją jakieś straszne rzeczy, ale tam nie wchodziliśmy. A z tym uratowaniem zwierząt, to domyślam się, że chodziło o sprawę z krowami. To była taka bardzo medialna akcja z wolnymi krowami z Deszczna, które były skazane na rzeź tylko dlatego, że chodziły sobie wolno, rozmnażały się niekontrolowanie. Okay. Właściciel nie zajmował się nimi, nie były zakolczykowane, nie były pod opieką weterynarza, tylko żyły sobie szczęśliwe i wolne tak naprawdę. I w pewnym momencie zaczęły przeszkadzać po prostu mieszkańcom.
Tylko dlatego, że się chodziły po prostu, chodziły sobie, żyły wolnym życiem.
Tak, tak.
Okay. No. Człowiek chyba po prostu bardzo chce mieć wszystko pod kontrolą i zliczone i skatalogowane i nie lubi takich wolnych strzelców nigdzie.
Tak, i co najciekawsze, Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło na ubój tych krów 350 tysięcy złotych.
Okay.
Tam były różne sprawy sądowe właśnie z tym właścicielem. No i jakoś ta sprawa przedostała się do mediów, ale nikt nie zwracał specjalnie na to uwagi, oprócz właśnie kilku osób, które zainteresowały się tematem. I ja pewnego dnia dostałam telefon od znajomego aktywisty, że jest taka sprawa, chcą zabić stado prawie 200 krów. I czy mogłabym tam pojechać i zrobić im zdjęcia do artykułów, żeby pomóc nagłośnić sprawę, żeby pokazać, że to są indywidualne istoty, które czują że to nie jest tylko jakieś tam stado, które gdzieś tam sobie biega.
No tak. I czy one później zostały adoptowane, te krowy, czy jak się ich skończyła ich przygoda?
To była długa historia. Wszystko się działo w maju tamtego roku, a krowy dopiero teraz, jakieś 3 tygodnie temu, trafiły do nowego domu.
Super.
I po drodze były różne tam akcje. W sprawie wypowiadał się nawet Kaczyński i Duda.
Tych wolnych, po prostu nikomu nie szkodzących krów.
Tak.
I właśnie, i teraz czy ten w takim razie właściciel, który dał im tak długą smycz, że one sobie chodziły wszędzie i się rozmnażały tak jak chciały i były właśnie takimi wolnymi krowami, tak jak normalnie powinny być, to czy on był zły czy dobry? Bo z jednej strony przecież wpakował je w niezłe niebezpieczeństwo.
Ja poznałam.
Z drugiej strony pewnie chciał dobrze. Albo po prostu chciał, żeby one żyły tak, jak mogłyby żyć. Ja bardzo lubię jeździć do Indii i za każdym razem, jak jestem w Indiach, to wydaje mi się, że tam krowy mają absolutnie totalny raj, bo dokąd nie pójdą, tam zostaną najedzone, napite, gdzie tam ludzie dotykają ich, stają na środku drogi, więc po prostu ludzie muszą je omijać. I to jest właśnie takie niezakłócone. Ich rytm życia jest totalnie niezakłócony. Oczywiście są miejsca, w których one też są przywiązane gdzieś, natomiast w większości te wszystkie kozy i te krowy, one po prostu tam biegają, gdzie tylko mają ochotę, i również na środku ulicy. I zastanawiam się właśnie, czy te 200 krów, o których teraz była mowa, czy mogłoby być tak jak na przykład dziki pod Olsztynem, które też już absolutnie opanowały cały Olsztyn i chodzą sobie gdzie chcą pod domem mojego dziadka. I czy taka krowa naprawdę komuś przeszkadza? W sensie, że taka krowa może być na przykład agresywna?
No w Polsce nie mogą, bo są zwierzętami hodowlanymi.
Czyli ich status prawny nie pozwala im na życie samodzielne, takie bez człowieka, tak? Bez hodowli.
Nie pozwala. Podejrzewano, że one może mają jakąś epidemię.
Na pewno już próbowali nawet na nie zrzucić jakieś...
Tak, tak. Najprościej było po prostu je zutylizować, tak, ładnie mówiąc. Ale na szczęście dzięki długiej walce wielu osób udało się cofnąć ten wyrok śmierci. Ale wtedy pozostało pytanie, co z tymi krowami zrobić, bo one nie mogły tam zostać. I przez wiele miesięcy szukano im domu. I właśnie teraz znalazły. Byłam...
Czy ktoś przygarnął 200 krów?
Tak. Znalazła się osoba, która przygarnęła te wszystkie krowy. I teraz mają zapewnione po prostu życie aż do ostatnich swoich chwil. I to chyba będą jedne naprawdę z nielicznych krów.
Czy to jest miejsce, gdzie można na przykład je odwiedzić? Tak jak właśnie ten azyl dla świń?
Z tego, co mi wiadomo, na razie nie. Ale nie wiem, jakie są plany. Te krowy są lekko zdziczałe, no bo one w sumie całe życie tak
no
sobie
tak
żyły. Żyły wolno. No ale teraz już właśnie są szczęśliwe i będą mogły sobie być wegańskimi krowami, które nie będą faktycznie rozmnażane, dojone. Będą mogły sobie żyć tak, jak chcą. Tam jest wiele cielaków, które są sobie mleko swoich matek. Nikt im nie zabiera tego mleka. I
ekstra.
Totalna wolność. Właśnie 2 tygodnie temu byłam je odwiedzić i sfotografować. Taka była taka ostateczna sesja.
I co o nich słychać?
Bardzo
jak
dobrze.
Jak spędzają czas?
Bardzo dobrze.
Biegają. Robią dokładnie to, co chcemy wszyscy robić, czyli spać i jeść.
Dokładnie.
I być, żeby nikt
dokładnie
nikomu nie przeszkadzał.
Dokładnie tak.
A jak wygląda to właśnie ten plan, bo chyba ci przerwałam w końcu, pewnie tak. Jak wygląda taka sesja, na którą właśnie przychodzisz i masz swój sprzęt? Od czego zaczynasz? Czy zaczynasz na przykład od małych zwierząt, czy zaczynasz od zwierząt, nie wiem, czy masz jakieś swoje preferencje? Na przykład jakie zwierzę najbardziej ci się dobrze fotografuje, najlepiej fotografuje?
Ja coś z tymi świnkami mam jednak. Tak? I tak, świnki, a zwłaszcza małe świnki. W ogóle właśnie dzieci. Na tej sesji krów uczepiłam się jednego cielaka, który się okazało potem, że miał tylko jeden dzień. Więc tam przyjechałabym 2 dni wcześniej, już by go nie było. On przez większość sesji
śliczny. No,
tam się go uczepiłam.
Więc małe świnie.
Tak, małe świnie. małe świnie.
A jak z niejedzeniem mięsa? Rozumiem, że przestałaś jeść mięso 11 lat temu. No to było w ogóle, to były jeszcze takie czasy, to było średniowiecze wegetariańskie w Polsce przecież. Jeszcze wtedy nie było takiego wyboru. Ja jak miałam 11 lat, to przestałam jeść mięso na długo. Nawet już nie liczyłam na ile, ale to było gdzieś około tam właśnie 10 lat. I jak pierwszy raz zjadłam coś innego niż ten kotlet wegetariański z firmy najsłynniejszej polskiej, która produkowała kotlety wegetariańskie, które były niczym innym jak po prostu gąbką z tektury, to zastanawiałam się później, że jak do tego doszło, że dopiero teraz te produkty zaczęły się pojawiać. I czy masz jakieś swoje takie ulubione potrawy, które właśnie sobie zweganizowałaś?
Takie
ulubione polskie potrawy, w których mięso zastąpiłaś czymś innym.
Ulubione polskie, no tak. To polskie to coś z nimi jest, że bardzo, bardzo lubię tą kuchnię. Lubię rosół wegański robić. Nawet nie moje odkrycie, ale jakiś czas temu słyszałam o skrzydełkach z boczniaka, smażonych w panierce grubych i są świetne. Kotlety mielone z ciecierzycy. Bigos.
A co uważasz o tych wszystkich nowych, czy już próbowałaś tych wszystkich bardzo mięsnych zamienników mięsa? Oglądam ostatnio na YouTubie, dlatego pytam, bo oglądałam taki wywiad z Billem Gatesem, który inwestuje w różne tam nowoczesne startupy i technologie. I są w Ameryce te firmy, które tam jedna chyba się nazywa Beyond Meat, druga jest jakieś Innocent, nie, jakieś tam te po prostu, które produkują mięsa, bez mięsa, które zawierają w sobie ten składnik mięsny, czyli ten chem, który powoduje, że to mięso smakuje mięsem. I czy uważasz, że to jest jakby wiadomo, że to jest dobre, no bo nie głupie pytanie, że to jest dobre, że to powstaje czy nie, no bo to rzeczywiście zmniejsza to spożycie mięsa, które ludzie jedzą, ale czy to jest produkt, bez którego tak naprawdę nie dałoby się ludzi przekonać do tego weganizmu czy wegetarianizmu, jak uważasz?
Myślę, że byłoby ciężko i że te produkty właśnie bardzo są potrzebne i głównie są skierowane do osób, które bardzo tęsknią za smakiem mięsa i które nie chcą zmieniać nawyków żywieniowych, ale nie chcą skrzywdzić zwierząt. Ja nie próbowałam Beyond Burgera. Raz jadłam w Burger Kingu, tego bardzo mięsnego burgera i dla mnie on był za bardzo mięsny. Myślę, że moje kubki smakowe się jakoś tak zmieniły przez lata, że faktycznie te takie bardzo mięsne smaki troszkę mi przeszkadzają, ale jednak lubię używać na przykład papryki wędzonej, czy innych takich umami smaków.
Drożdży suszonych tych.
Tak, płatków drożdżowych. Wegański majonez, cudo.
To prawda, jest kilka produktów, które niby są niezastąpione, a później okazuje się, że jednak da się je zastąpić i że praktycznie bez żadnej zmiany. Teraz, kiedy są święta wielkanocne w kwietniu, przyjeżdżają do mnie moi rodzice i zamierzam zrobić właśnie takie kilka potraw wegańskich, wielkanocnych, tylko po to, żeby im udowodnić, że są równie dobre jak zwykłe. I właśnie majonez wegański, który jest w ogóle, przynajmniej ten, który mamy na Islandii, jest świetny i jest też bardzo tani. I tu akurat jest duży plus, że u nas te materiały takie jedzeniowe, ale roślinne są tańsze niż mięsne. Czyli mleko roślinne jest tańsze niż to mleko mleczne. I na przykład wszystkie produkty mleczne na Islandii są po prostu bardzo drogie, w stylu sery. O mięsie nie mówię, bo nawet nie wiem, jakie są ceny, ale wszystkie produkty takie dairy free są tańsze niż właśnie te odpowiedniki, które tak chyba powinno być zresztą, wydaje mi się. Jak twoi rodzice? Czy twoi rodzice jedzą mięso?
Nie,
już nie jedzą.
Nie.
O, ja chciałam to spytać, jak tam zareagowali. Super, nie, kiedy nie. Się to odbyło? Czy miałaś w tym jakąś swoją małą cegiełkę?
Myślę, że miałam dużą cegiełkę. Włożyłam, przez lata przy mnie właśnie nauczyli się jeść bardziej roślinnie. I tak latami coś tam zaczęło świtać większego i jakoś tak 3 lata temu zrezygnowali całkiem z jedzenia mięsa. W domu jedzą praktycznie wegańsko. poza domem zdarza im się zjeść coś wegetariańskiego, ale jestem z nich bardzo dumna i bardzo wspierają to, co robię i bez nich to...
I czy nauczyłaś ich gotować? Czy jak to było, kiedy zdecydowałaś, że w gimnazjum już nie będziesz jadła mięsa, to czy powiedziałaś mamie, mamo, ja już nie będę jadła mięsa i twoja mama musiała się dostosować?
Tak.
Czy raczej...
Tak?
Tak. No to właśnie chyba... I czy twoja mama mówiła, że ja nie będę gotowała dwóch obiadów?
Chciała gotować.
Okej.
Okay. No, to taka mama wyjątkowa.
Wow. Czyli uczyła się po prostu na tobie, teraz już
jest ekspertką. Uczyła się, a jak przyszłam na weganizm, to ona oszalała. Ten nadmiar blogów wegańskich po prostu sprawił, że obie zaczęłyśmy w kuchni tam działać cuda i bardzo się też wkręciła w temat. Mhm.
I czy nadal masz taką... Czy obracasz się teraz, bo rozumiem, że pracujesz dla Otwartych Klatek, czy obracasz się teraz w towarzystwie osób tylko właśnie w większości tych, które mięsa nie jedzą? Czy tak ci się... Tak jest?
Tak, widzę, tak. Teraz już jest w zasadzie tak, że faktycznie moi znajomi to praktycznie wszyscy są weganie i aktywiści. Aha. To jest ogromna część mojego życia. Ja w zasadzie... nawet nie w zasadzie, ja tym żyję i tak wygląda moje życie.
Czy masz jakichś znajomych, których inspirujesz również? Właśnie robieniem zdjęć i pokazywaniem tego, w jaki sposób zwierzęta hodowlane wyglądają super, kiedy są wolne?
Pisze do mnie sporo osób właśnie na Instagramie, gdzie zamieszczam swoje zdjęcia, że inspiruję ich do działania. Też trochę osób z mojego polecenia zapisało się na wolontariat do Otwartych Klatek.
Właśnie jak wspierać w takim razie zwierzęta hodowlane? Bo o tym się... Ja dopiero jakiś czas temu, ponieważ mój kolega Kasper jest w waszej organizacji, też się jakiś czas temu do mnie odzywał, że powinnam zaprosić. Już jak byliśmy, miałyśmy klepnięty termin, to Kasper się obudził. Mówił, jak mu kogoś zaproponować, to tutaj mam takie koleżanki z Otwartych Klatek. I mówię, słuchaj, już mamy zaklepaną Elę, więc super, że akurat jeszcze Dobrusia była u dziewczyn z Muda Talks, więc uznałam, że super, bo mamy w takim razie już dwa podcasty, gdzie będzie o was trochę głośno. W jaki sposób można dołączyć się do wspierania zwierząt hodowlanych?
Myślę, że taką najprostszą formą i bardzo potrzebną jest po prostu wspieranie finansowe. Otwarte Klatki starają się, są uznane za jedną z czterech najbardziej efektywnych organizacji na świecie, głównie przez to, że w przeliczeniu na środki, które wydajemy, ratujemy wiele zwierząt. I
myślę, to jest niesamowite, słuchajcie, że i może uda nam się podlinkować po prostu te wasze dokonania, bo rzeczywiście to też właśnie posłuchałam w podcaście Muda Talks, że jako jedna z czterech organizacji takich będących na świecie, Otwarte Klatki mają najwyższy procent jakby skuteczności w swoim działaniu z tych wszystkich pieniędzy, które pozyskują właśnie poprzez zbiórki, poprzez jakieś aukcje, które organizujecie, koncerty, jakieś różne wydarzenia. Czyli te pieniądze, które pozyskujecie, rzeczywiście realnie zmieniają, można nawet ocenić, ile sztuk zwierząt zostało uratowanych dzięki temu. I to jest bardzo skrupulatne badanie, które jest przeprowadzane właśnie trzeba się zgłosić, tak, zaaplikować tą swoją organizację, tak, udowadniać wszystkie paragony, pokazać wszystkie te faktury i całe te działania. I też przecież zatrudnienia ludzi, no bo w fundacjach pracują również ludzie na etacie. I później wychodzi po prostu coś takiego, że należy do organizacji, która jest w top w ogóle światowych organizacji, które faktycznie zmieniają rzeczywistość i nasz świat. To jest coś super i myślę, że właśnie to jest ten czynnik, który trochę nas do tego aktywizmu zachęca bardziej. Czyli właśnie ja na przykład lubię sprawczość, w sensie lubię widzieć efekty danej pracy, więc ty jak jedziesz, robisz zdjęcia, to też masz efekt swojej pracy. I tak samo jak uratowałaś x tam zwierząt i krowy, które teraz znalazły swój nowy dom, to myślę, że to jest super, bo to dodaje takiego sensu w życiu. I my jesteśmy teraz w takich momentach życia i też w takim wieku, że chyba tego nam najbardziej brakuje, czyli poszukiwania takiego sensu. Czyli po prostu, czy można przyjść na przykład na jakieś spotkanie Otwartych Klatek? Jak można właśnie poza taką finansową, w jaki sposób, jakich może dusz, jakich umiejętności szukają organizacje takie właśnie jak wasza? W jaki sposób można właśnie tą swoją cegiełkę jakimiś umiejętnościami dodać?
My jako Otwarte Kratki mamy oddziały w największych miastach w Polsce. Można znaleźć na naszej stronie formularz, którym można się zapisać. I spotkania lokalne odbywają się tak zazwyczaj co tydzień. Działamy również ogólnopolsko i w organizacji tak naprawdę potrzebne są przeróżne umiejętności. Aktywizm często się kojarzy z protestami, z rozdawaniem ulotek, ale to nie musi tylko na tym polegać. Na przykład tak jak ja fotografuję czy filmuję, tak również są osoby, które na przykład stawiają strony internetowe, tłumaczą teksty, działają przy organizacji festiwali promujących dietę roślinną.
Super.
Więc umiejętności tak naprawdę wszystkie są bardzo potrzebne. Montowanie filmów, gotowanie roślinne. Ja pomagam na przeróżne sposoby tak naprawdę, bo wspieram organizacje produkując filmy kulinarne pod nasze kampanie promujące dietę roślinną. I oprócz oczywiście fotografii z zwierząt działam w kampanii Roślinniejemy, która ma za zadanie przekonywać firmy do wprowadzania jak największej ilości opcji roślinnych. I ja kiedy dołączałam, faktycznie to nie było jeszcze aż tak popularne, już było, ale teraz to, co się dzieje, to jest naprawdę, myślę, że też duża zasługa tej kampanii. Mhm. Ja jestem bardzo szczęśliwa.
Czyli to polega na tym, że jakie to są firmy? W sensie jakiś w stylu, nie wiem, jest stacja benzynowa, sieć stacji benzynowych i oni nie mają w swoich pozycjach żadnej pozycji na przykład roślinnej i wtedy mówicie, hej, kumamy, że macie mięso, ale może zrezygnujcie z jednej pozycji na rzecz jakiejś nowej pozycji roślinnej i oni wtedy jakby nie, że uginają się pod waszymi prośbami, ale czy wy też jesteście w stanie wpływać na takie rzeczy?
Tak, my prowadzimy konsulting dla firm i mamy osoby, które są zatrudnione do tego, żeby rozmawiać z firmami i przekonywać je, że przyszłość jest roślinna i że warto wprowadzać roślinne opcje.
To jest super.
I mamy na koncie też trochę sukcesów. Instagram Roślinniejemy, w którym brałam udział w rozwijaniu jego. Ma już 50 tysięcy obserwujących i wow. Firmy widzą, że faktycznie ludzie tego potrzebują i że ludzie chcą, żeby te roślinne produkty były jak najbardziej dostępne i jak najtańsze i żeby faktycznie były w każdym sklepie, na każdej stacji benzynowej.
A jak właśnie widzisz te zmiany? Ja jak jestem w Polsce, to rzeczywiście widzę w każdej knajpie praktycznie, znaczy jestem bardzo w ogóle... To jest śmieszne, bo jestem w ogóle zszokowana i po prostu tak jakby mnie ktoś obraził, jak idę do knajpy i tam nie ma żadnej pozycji wegetariańskiej ani wegańskiej. Znaczy wegetariańskie jeszcze są, ale jeżeli ta pozycja jest taka bezsensowna, w stylu, że jakby już ludzie są wegetarianami i weganami już na tyle długo, żeby wiedzieć, że w tym daniu musi być jakieś źródło białka, jakiś tam sosik, prawda, żeby to wszystko było skomponowane, żeby nie żeby to było ziemniaki z sosem, tak jak się to jadło właśnie te 10 i tam 15 lat temu, jak jeszcze jadło się te słynne tylko kotlety. Ja czuję po prostu taki, że wchodzę do knajpy i widzę, to tak samo jakby się nie dało wejść do niej z psem. Że jak widzę, że gdzieś nie wolno wejść z psem, to sobie myślę, że to już jest trochę taki obciach w sumie w 2020 roku mówić, że nie można wejść gdzieś z psem. I tak samo mam, jak właśnie idę do knajpy i widzę, że tam jest mnóstwo mięsa, jakieś tam takie dwie nieprzemyślane, liche sałatki na przykład. Albo jakieś tam kasza z sosem i właśnie z kotletami tymi z soi. I myślę sobie wtedy, że w ogóle nie wiecie, jak się to robi w 2020 roku. Są, jak jesteś w Warszawie, to widzisz pewnie to, że jest jakby dużo knajp, które rzeczywiście masz mnogość tych wegetariańskich opcji, ale przecież są miejsca, w których, mniejsze miejscowości, w których ludzie jeszcze nadal żyją tym naszym życiem sprzed 10-11 lat, kiedy jedzą tylko te kotlety. I gdzie te alternatywy roślinne są bardzo drogie i też nie każdego studenta czy tam studentkę stać na takie rarytasy. Czy w takim razie, czy wasza fundacja, czy wasza organizacja też się zajmuje takimi, znaczy, żeby nie działaniem tylko właśnie w dużych miastach, ale też bardzo w drobnych jakichś lokacjach?
Ja zachęcam, żeby osoby, które właśnie mieszkają w małych miastach, po prostu same też porozmawiały czasami z jakimś menedżerem. My mamy na stronie Roślinniejemy taki poradnik, przewodnik dla restauracji, który jest kompendium wiedzy tak naprawdę. Jak Super. Zastąpić smak jajka, wszystko tam
jest. Czy to jest też taki poradnik, który mogłaby przeczytać każda mama, której dziecko nagle, skoro ona się mierzy z tym problemem, że jej dziecko nagle zmienia dietę i ona nie wie, czym zastąpić jajko?
Myślę, że tak.
Super.
To jest głównie właśnie dla restauracji, bo my się zajmujemy głównie zmianami systemowymi, bo one są właśnie najbardziej efektywne, ale także mamy jedną kampanię, która jest skierowana do osób, do zwykłych osób po prostu, i to jest Vegan Challenge, czyli takie wyzwanie, w którym można wziąć udział i przez 22 dni dostaje się wskazówki i wszystko prosto, jasno, jak zacząć jeść roślinnie, więc to bym polecała osobom,
które nie wiedzą, jak zacząć.
Tak.
Jak wystartować. No jest to bardzo fajne. Ja zawsze, teraz największym moim problemem jest to, że ja już jakby całą tę wiedzę mam. Już wiem, wszystko wiem. Jakby już niczym się mnie nie da zaskoczyć, jeśli chodzi o smaki i właśnie gotowanie to wegańskie. Plus jakby te wszystkie uświadamiające rzeczy wiem. A nadal widzę opór po prostu na przykład w moim tacie, który totalnie nie wie, jak się za to zabrać. I on kupi sobie jakieś tam, wiesz, jakieś tam parówki sojowe sobie na przykład kupi, czy tam... Ale wiesz, to są takie rzeczy, które... No on sam nie siądzie i nie wymyśli jakiegoś tam kotleta na przykład. Ja już teraz mam tak odruchowo, jestem w stanie otworzyć lodówkę, zobaczyć, jakie mam śmieci w niej, zmiksować to wszystko w jakiś tam kotlet, zrobić sos jeszcze tam z czegoś innego, jakiegoś ziemniaka tam jeszcze znajdę i zrobię z tego danie. Ale właśnie tak się mówi, że stary drzew się nie przesadza. No i ja też tak się starałam nie przesadzać mojego taty, ale uznałam, że to jest po prostu bardzo, że to trzeba na tę nutę zdrowotną zagrać. Że po prostu, że to więcej jarzyn i tam, że mniej, i że mniejszy cholesterol i w ogóle. I faktycznie na niego to działa, ale tylko te rzeczy, które on może kupić. Czyli to jest te działania, o których ty mówisz właśnie o asortymencie w restauracjach, albo właśnie kiedy sklepy zwiększają swój asortyment taki wegański, to jest większe działanie niż wszyscy aktywiści dla takiego mojego taty. Bo on wtedy może pójść i rzeczywiście kupić coś takiego, co zamiast zwykłych parówek kupi parówki sojowe nawet. I dla niego to już jest ten, że on się wtedy czuje tak, jak ja nie biorę plastikowej siatki i się czuję, jakbym ratowała, wiesz, 4 foki. To dokładnie to samo ma mój tata, jeśli chodzi o jedzenie jarskie w sklepie. Czyli jak masz na przykład teraz do dyspozycji zjeść coś na mieście, to wybierasz knajpy, które są stricte wegańskie, wegetariańskie, czy chodzisz również do restauracji, które wiesz, w których możesz spotkać coś średniej jakości? Wiesz, co chodzi? Czy chodzisz już tylko do wegańskich miejsc, które się specjalizują właśnie w tym, nie muszą tych poradników czytać, bo wiedzą, jak zastąpić smak jajka, bo w tym się specjalizują, czy raczej chodzisz do wszystkich restauracji i szukasz jakichś tam wegańskich opcji również w mięsnych restauracjach?
Ja myślę, że warto wspierać faktycznie takie miejsca, które mają opcje wegańskie i pokazywać im, że warto to wprowadzać. Ja nie mam problemu, żeby chodzić do takiej restauracji i bardzo się cieszę właśnie, jak wprowadzają roślinne opcje. I w tym wszystkim właśnie chciałabym podkreślić, jak ważne są te zmiany systemowe. Jak ważne jest przekonywanie firm, na przykład, żeby zrezygnowały z jajek z chowu klatkowego, bo też, to już jest też bardzo duża zmiana dla zwierząt, że właśnie nie tylko nakłanianie do weganizmu, ale też do redukcji po prostu spożycia mięsa i tak jak mówisz, że ciężko przekonać twojego tatę, ale pewnie łatwiej już go przekonać do tego, żeby przez ileś tam dni w tygodniu jadł bardziej roślinnie.
To prawda, to na niego te takie drobne właśnie small steps, to jest, on świetnie się w tym odnajduje. Ale faktycznie to są, da się robić takie rzeczy, nawet jeżeli nie jakiś taki duży aktywizm jest dla kogoś przytłaczający. Na przykład ja nie widzę sobie siebie na ulicy na przykład z podpisami, bo nie lubię kontaktu z ludźmi obcymi. Albo nie widzę siebie gdzieś właśnie przywiązującej się na przykład do jakichś drzew, bo ja nie lubię adrenaliny, ja się po prostu boję, jestem strasznie bojaźliwa. Ale takie właśnie rzeczy, o których mówisz, czyli nawet gdybym pracowała w miejscu, w którym byłby bufet, to byłabym w stanie jakby poprosić o to, żeby było więcej wersji właśnie wegetariańskich, wegańskich opcji jedzenia, albo żeby to mięso było z lepszego źródła. I nawet jeżeli się ma, jeżeli mamy na przykład, słucha nas ktoś, kto jest właścicielem drobnej firmy i ma bufet w swoim miejscu, to na waszej stronie może znaleźć informacje po prostu,
co zrobić, żeby, jeżeli naprawdę nie chcę nagle w 100% zmieniać swojego bufetu na bufet roślinny, tylko jak, jeżeli już musi mieć tam mięso bądź na przykład jaja, to jak zrobić to mądrzej? Czyli nie wsadzacie chyba wszystkich tych ludzi, którzy z tego mięsa korzystają, do tej klatki złych ludzi, którzy powinni, wiesz, zamienić się miejscami z tymi zwierzętami. Tylko to, co mi się podoba w waszej organizacji, to jest właśnie ten aspekt edukacyjny, czyli to, że w ogóle nie ma nad nikim tutaj bicza. Tylko tak, jest zachęta.
To jest też coś właśnie, co mnie przyciągnęło do otwartych klatek.
A jak masz teraz jakieś takie marzenia swoje fotograficzne, które chciałabyś spełnić? Na przykład, nie wiem, spędzić 5 dni w namiocie na tym polu z tymi wolnymi krowami.
W dobrą stronę, wiesz, bo moim takim teraz celem i marzeniem na najbliższy czas jest podróżowanie busikiem, przerobionym przeze mnie Super. I mojego partnera na kampera. I podróżowanie po prostu po świecie i fotografowanie zwierząt. To jest taki plan na najbliższy czas. Zobaczymy, jak to się zrealizuje i jak...
Macie już jakiś pierwszy plan, dokąd chcecie pojechać?
Teraz myślałam o właśnie Izraelu. Znalazłam tam azyl, który bardzo mi się podoba, w którym są wszystkie zwierzęta świata, w tym kozy, owce, wszystkie rodzaje. I bardzo chciałabym właśnie podróżować za granicę, bo w Polsce jest bardzo mało takich miejsc.
Serio? Wydawało mi się, że właśnie, że jest, są na Warmii, a może to nie są takie właśnie azyle, ale takie jakby małe poletka, w których można przyjechać z dziećmi. Moja mama jest nauczycielką, więc można pojechać do jakiegoś takiego, nie wiem, czy to są właśnie azyle dla zwierząt, ale to są takie, bo ja na przykład nie jestem troszkę tak do końca, nie jestem okej z tymi lamami. W sensie z tymi lamiarniami, czy jak się to nazywa. Czy to jest okej?
Nie mam dużej wiedzy na ten temat, ale nie jestem za tym, żeby w jakikolwiek sposób wykorzystywać zwierzęta. I jeśli to jest nawet właśnie agroturystyka, no nie wiem, mam jakieś...
Bo ja widzę sens w tym, jeżeli przyjeżdżasz z dzieckiem i jest krowa, i jest koń, i te wszystkie zwierzęta, i one sobie tam chodzą wolno i ten. Nie lubię, jak jest za dużo ludzi wokół nich, no bo to też nie jest... Ten koń też ma, chcę być, wiesz, Netflix and chill. Nie chcę, żeby go nagle 20 dzieci obsiadło i tam dotykało i pacało. I jeszcze widzę właśnie sens w takich agroturystykach, rzeczywiście są tam kury, idziesz z dzieckiem małym i on patrzy, to jest kura. Bo jak wiesz, jak my byłyśmy małe, no to było logiczne, że była kura. I można mogłaś pojechać na wieś i były kury. Teraz ja już nie widzę tego, może dlatego, że też nie jeżdżę po Polsce, ale nie widzę za bardzo tych kurczaków, takich luzem. Wydaje mi się, że to teraz może też prawo się pozmieniało.
Tak, my teraz nie mamy kontaktu z tymi zwierzętami, bo tak. Już ich jest coraz mniej, bo hodowla przemysłowa wyparła te małe gospodarstwa. I my, zwłaszcza osoby, które mieszkają w dużym mieście, kompletnie nie mamy z nimi żadnej styczności. Ja, jeśli chodzi o fotografię, to też lubię, żeby za tym zwierzęciem stała jakaś konkretna historia. Nie zależy mi na tym, żeby tylko sfotografować jakąś tam krowę, tylko krowę
konkretną,
która ma historię, która ma jakąś przeszłość i mogę coś o niej opowiedzieć, tak żeby właśnie trafić do ludzi, wzbudzić w nich emocje. Więc dlatego szukam miejsc, które po prostu spełniają tą misję i faktycznie uprawiają taki aktywizm i edukują ludzi na temat właśnie zwierząt hodowlanych i hodowli przemysłowej. I
to super. Jest to super. W ogóle ta ramka z tymi świnkami, już wiem, gdzie ją powieszę, bo mam taką ścianę z obrazkami. Jest bardzo piękna. Czy jak będę patrzyła właśnie na tę mamę z tymi dwiema małymi świnkami obok, to o jakiej historii powinnam pomyśleć? Jaka się kryje za nim historia?
To jest mama Wida. Z synem Piotrusiem i córką Kundzią. Został uratowany we trzy właśnie z fermy i miały takie szczęście, że właśnie trafiły do tego azylu, gdzie mogą być już zawsze razem i korzystać z życia, nie zostaną nigdy od siebie oddzielone. taka historia za nimi.
Jest to super. Boże, będę absolutnie patrzeć na nie z ogromną miłością.
Możesz je kiedyś odwiedzić.
Może się tak kiedyś też. A gdzie one są?
Niedaleko Turynia, w azylu dla świń Chrumkowo. I tam w ogóle można się wybrać w odwiedziny. Polecam każdemu.
Czy to jest takie miejsce, gdzie można zabrać dzieciaki i pojechać odwiedzić, w jaki sposób taki azyl działa?
Tak. Dzieciaki...
Nie będą tam dotykać i ujeżdżać tych świń, ale żeby mogły zobaczyć, jak
można dotykać. Można jak najbardziej z tymi świnkami spędzić czas, nakarmić je tam arbuzami. Tak, tak.
Wow. Z takim, powiem, egzotyki.
Tak,
świnie.
Tak.
No, ja miałam przyjemność odbierać poród. No nie odbierałam tego porodu, ale moja przyjaciółka Lena ma rodzice mieli gospodarstwo takie małe. Aż teraz chyba go nie mają. Ale jak byłyśmy, właśnie miałyśmy chyba 12 albo 13 lat, to byłyśmy właśnie takiego wieczoru, który był bardzo ciepły i było lato i w ogóle było ekstra. I usłyszałyśmy, że właśnie jest jakiś, coś się odbywa. No i tam był wujek Henio i wujek Henio odbierał ten poród, tam asystował tej świni, żeby wszystko szło jakby zgodnie z naturą. I ja myślałam, że ten poród świni będzie wyglądał, pamiętam to do dziś, ja myślałam, że to będzie taka patetyczna chwila, w której po prostu, wiesz, trąby anielskie zawyją i będzie światło na nią z góry i te małe, po prostu będzie karmiła je, tak jak, wiesz, jak piesek się położy na boku i to będzie tak romantycznie wyglądało, a one wyskakiwały po prostu te świniaki jak z gumy kulki, po prostu z automatu, jedna za drugą, mieć mnie nie należały w ogóle łapać tych świń małych. I pamiętam, właśnie mam zdjęcie takie, jedno z moich ulubionych zdjęć w ogóle, jak trzymam i to małe, ciepłe, po prostu miękkie, pachną, one od razu pachną jakimś pięknym zapachem, jak małe pieski. Było to jedno z w ogóle z najfajniejszych, wstawię, słuchajcie, to zdjęcie na Instagram, muszę je odkopać, jest świetne. Jestem na nim ubrana właśnie w jakieś robocze ubrania. I ona już na tym zdjęciu, już ta świnka ma taką bardzo roześmianą, radosną twarz, jakby już czekała na nią jakaś tam świetna przyszłość. Z tego co wiem, no to one tam później uwidziałam, jak ganiały sobie te świnki, również wolne i szczęśliwe, więc mam nadzieję, że ta przyszłość była właśnie taka, jak na zdjęciu, które od ciebie dostałam.
Miejmy nadzieję.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czy jest jakieś twoje ulubione zwierzęce imię, które mogłoby dzisiaj nam posłużyć za kod zniżkowy do showroom? Ponieważ ja nie wyłapałam żadnego takiego słowa, którego, wiesz, mogłabym się... Czy to po prostu mogą być otwarte klatki? Nie wiem, czy to może być jakieś po prostu twoje ulubione imię zwierzaka.
Jest taka bardzo duża świnka w Chrumkowie, która się nazywa Elek.
Okej.
Okay. I za pierwszym razem myślałam, że to mnie wołają.
Elka! A tu
za mnie biegnie naprawdę taka chyba 300-kilowa
świnka. Czyli reaguje na imię Elka.
Elek, no tak.
Dobrze, słuchajcie. No w takim razie Elek będzie naszym kodem. No i zachęcamy was do odwiedzenia strony zarówno Eli, gdzie możecie zobaczyć, jakie piękne zdjęcia wykonuje, ale też otwartych klatek, które też podlinkujemy. No i miejmy nadzieję, że może poznacie tam kogoś. Może poznacie również innego kogoś, w kim się zakochacie. Później ten ktoś się przeprowadzi na przykład do Warszawy, tak jak twój chłopak. I będzie ci rosował krupnik. Będzie ci gotował krupnik. Bardzo ci dziękuję, Ela.
Dziękuję tobie również.